właśnie minęła 19. Za oknem wiosna, a to niewątpliwie oznacza, że pora na 60. odcinek programu. Konkretne rozmowy o książkach, czyli literackiego głosu w Twoim domu. 60 odcinków, proszę Państwa, czas płynie szybciej niż akcja w dobrym kryminale. W tej chwili wypadałoby otworzyć szampana. I spokojnie, symbolicznie to właśnie robimy. Po czym bez zbędnych toastów lecimy dalej, bo literatura nie lubi przestojów. Ja bezwzględnie i z niepohamowanym uporem nazywam się Michał Barton. A dzisiejszego wieczoru wraz z moją gościnią postaramy się wypełnić choć jedną z tych białych plam na literackim obrusie, które czekają cierpliwie na swoją kolej. Będzie o Irenie Gombrowicz, starszej siostrze Witolda Gombrowicza, postaci pozostającej nieco w cieniu swojego słynnego brata. Ale miejmy nadzieję, dzięki książce mojej dzisiejszej gościni ten cień stanie się odrobinę jaśniejszy, a może nawet całkiem zniknie. Bo oto w przytulnym skądinąd studiu Radia Praga gościmy dr Aleksandrę Gąsowską. Doktor nauk humanistycznych, dziennikarkę od lat związaną z kulturą. Pani Agnieszka pracowała w Muzeum Literatury, w Bibliotece na Koszykowej. Obecnie działa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się badaniem historii literatury, odkrywaniem losów rodziny Gombrowiczów oraz biografiami kobiet, które często pozostają współautorkami sukcesów uznanych artystów. Prywatnie miłośniczka rowerów, polskiego jazzu i sztuki użytkowej. Co przyznacie, samo w sobie brzmi jak przepis na bardzo ciekawą rozmowę. A przyczynkiem do naszego dzisiejszego spotkania jest jej najnowsza, jeszcze ciepła książka, Starsza siostra, biografia Ireny Gombrowicz. W dalszej części programu, rzecz jasna, nie zabraknie Marcina Sobalskiego i jego szybkiego monologu o książce, czyli formy krótkiej, dynamicznej i niebezpiecznie uzależniającej, bo zanim człowiek się obejrzy, już ma kolejną pozycję dopisaną do listy, muszę przeczytać. Nie przedłużajmy zatem, zaczynajmy!
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aleksandro. Twoja książka Starsza siostra, biografia Ireny Gombrowicz to literacki debiut. Dlaczego właśnie ta postać, mało znana, stojąca w cieniu wielkiego brata, stała się bohaterką twojego debiutu?
Przez jakiś czas pracowałam w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Prowadzałam wycieczki, zajmowałam się tam programem edukacyjnym i zawsze zatrzymywałam się przy gablocie właśnie poświęconej Irenie Gombrowicz i coś tak jakby trochę mnie przyciągało do niej i miałam takie poczucie niedosytu, że bardzo niewiele o niej wiem. Tam w tej gablocie były 3 zdjęcia Ireny z okresu dzieciństwa, z czasów, kiedy była uczennicą gimnazjum i z okresu już takiego trochę późniejszego, kiedy była przewodniczącą Stowarzyszenia Młodych Ziemianek. To były właściwie tylko te 3 zdjęcia plus dyplom, który otrzymała za taką pracę społeczną w okresie 1920 roku i odznakę w związku z tym. I zawsze mówiłam odwiedzającym, że to jest taka postać mało znana, starsza siostra, społeczniczka i tyle. I że była działaczką taką bardziej katolicką i nic więcej o niej nie wiedziałam. I wtedy już w trakcie tej pracy zaczęłam zbierać właśnie informacje o niej, jakieś takie dane biograficzne. No i od tego zaczęły się właściwie moje poszukiwania.
Tak, ale mi się wydaje, że Irena Gombrowicz jest generalnie nieznana, że ona może jest znana wąskiemu gronu badaczy, ale szerszej publiczności kompletnie nie.
Tak, to jakby nie tylko ja miałam ten niedosyt, bo wszyscy pracownicy muzeum i Muzeum Literatury, no właściwie nikt nie wiedział o tym, że ona była także publicystką, pisarką, że dużo wcześniej niż Witold Gombrowicz podejmowała takie pierwsze próby literackie, że była właśnie związana bardzo z takim środowiskiem inteligenckim wówczas, inteligencji katolickiej, bo przecież też pracowała w Werbum, była związana z księdzem Korniłowiczem. No i samo to środowisko Platerek też w pewnym sensie ją jakoś tak naznaczyło, bo no doskonale wiemy, że była to bardzo elitarna szkoła. Przebywanie w tym towarzystwie dało jej po prostu znajomości na później, na wiele lat i no to ją na pewno w jakiś sposób też kształtowało.
A twoja książka trafiła w jakiś taki mój gust, bo ja lubię, jak ktoś odkrywa białe plamy w literaturze, a tutaj jest odkrycie kolejne, więc bardzo fajnie to trafiło w punkty, naprawdę.
No myślę, że... W ogóle żyjemy w takich trochę dziwnych czasach, bo dużo się pisze o ludziach już wszystkim znanych. I to jest, staje się w pewnym momencie trochę męczące, bo to są jacyś bardzo popularni pisarze. Czasami powstają biografie jednej osoby, prawie jedna po drugiej, różnych autorów. Jest taka konkurencja bardzo dużo na tym właśnie rynku literackim, natomiast zbyt mało uwagi mi się tutaj poświęcamy właśnie tym osobom, które stoją w cieniu. Wydaje mi się, że moja cała taka działalność literacka właśnie to będzie taki może cel też mojego pisarstwa już w przyszłości, żeby właśnie nie sięgać po takie oczywiste biografie, ponieważ ja jestem też z wykształcenia archeologiem, więc mam w sobie takie umiłowanie do kopalisk, więc powiem szczerze, że odszukanie tych wszystkich tekstów Ireny to naprawdę nie jest tak, że się wpisuje w wyszukiwarkę imię i nazwisko i w bibliotekach cyfrowych czy jakichkolwiek innych wyskakują teksty. Po prostu trzeba było bardzo dużo czasu na to, żeby dotrzeć do tych wszystkich tekstów Ireny.
Tak, ja się o tym przekonałem, bo przygotowując się do naszej rozmowy, starałem się zrobić jakiś research na temat Ireny i to nie jest łatwe.
Tak, no ja w tej chwili będę chciała już, jak ta książka się ukazała, dotrzeć też do Biblioteki Narodowej, bo wiadomo, że Biblioteka Narodowa jest tutaj takim wyznacznikiem i poprosić o naniesienie w opisie jednej ze sztuk Ireny, ponieważ to ona tam się podpisała pseudonimem Irgo, a ja ten pseudonim rozszyfrowałam właśnie analizując jej korespondencję z redaktorami i tam właśnie poprosiła, żeby jedna z tych jej sztuczek ukazała się pod pseudonimem Irgo. Także to już dzisiaj wiemy, że to jest właśnie Irena Gombrowicz. Ale to nie był jej jedyny pseudonim.
Rozmawiałem też z wieloma różnymi osobami na temat Ireny, jak dostałem od ciebie książkę i zastanawiałem się, co spowodowało, że Irena zginęła w cieniu swojego brata. Odpowiedzią osób, z którymi rozmawiałem, a były to kobiety, było to, że no oczywiście patriarchat. I czy ty uważasz, że Irena Gombrowicz jest ofiarą patriarchatu?
Trochę tak, chociaż trzeba to powiedzieć, że ona miała duże oparcie na pewno w swojej matce, w Antoninie Gombrowicz z Kotkowskich. Ja celowo w tej książce bardzo się uparłam, żeby pojawiły się całe artykuły Antoniny Gombrowicz z Ziemianki, po to, żeby pokazać, że Antonina Gombrowicz nie była taką po prostu kobietą, społeczniczką, która z dobrobytu, z tej nudy zajęła się jakąś pracą na rzecz potrzebujących, tylko ona miała bardzo pogłębioną analizę dotyczącą sytuacji kobiet wówczas, czyli to był początek XX wieku i to opisywała w swoich artykułach. Pisała o tym, że jest konieczna zmiana przepisów, że nie może być tak, że kobieta niczego właściwie nie może zrobić bez zgody swojego męża, że po rozwodzie odbierane są jej dzieci na przykład, że nie może dostać paszportu, że nie może wyjechać za granicę wtedy, kiedy chce, że często no, powierza swojemu mężowi cały swój majątek, on nim zarządza, natomiast ona pozostaje tak bez środków do życia i bez też takiej zgody na swobodną edukację i działalność, więc jest cały taki artykuł Antoniny Gombrowicz, mówiący właśnie o wychowaniu córek, który jest bardzo istotny tutaj, że to jest takie wychowanie do wolności, właśnie do tej wolności w wyborze, ale jednocześnie do możliwości wykorzystywania w życiu swoich talentów. I tu się akurat nie zgodzę jakby z poprzednimi biografami Gombrowicza, bo tak jest charakteryzowana jako taka dewotka, kobieta taka też z jakimś problemem może psychicznym, taka w cieniu. Nie jest to prawda. Jest kobietą samodzielnie myślącą, władającą kilkoma językami, czytającą zachodnie czasopisma i właśnie mówiącą o tym, że kobietom trzeba dać tą wolność wyboru, edukacji. I wcale nie jest to łączone jakoś szczególnie z wiarą w Boga, bo oczywiście ona jest bardzo była religijną osobą, ale w tych tekstach nie ma śladu dewoty.
Ale nie nazwałabyś ani Antoniny, ani Ireny feministkami?
Nie, ja bardzo starałam się zresztą w tej książce unikać takiego stereotypowego myślenia. Nie jest to książka, która jest taką typową książką feministyczną, pokazującą Irenę jako taką kobietę walczącą o jakieś swoje prawa. Nie, zupełnie wydaje mi się, że one też nie miały takiego celu w życiu. Jednak nadrzędną wartością była wartość wiary i to we wszystkich tekstach, ale z bardzo dużą dozą racjonalizmu, takiego naprawdę myślenia bardzo przyziemnego. One, obydwie właściwie, ale szczególnie i Irena, we wstępie do mojej książki wyłowiłam kilka takich cytatów, które są, uważam, wspaniałe. Właśnie pokazują to, że wiara nie polega na emocjach, że to jest wszystko kwestia takiego właśnie zdrowego rozsądku, pewnej trwałości, konsekwencji, uporu, właśnie pracy nad sobą, że to nadal wymaga od człowieka ogromnej pracy. I to był taki cel, myślę, wszystkich działań Ireny, czyli właśnie ta praca, ciągła praca nad charakterem, bo trzeba powiedzieć, że Iryna w sposób szczególny skupiała się na takim pisaniu tekstów edukacyjnych, tekstów właśnie dla młodzieży o wychowaniu, o rodzinie.
Ja trochę odbieram tą twoją książkę jako taki feministyczny głos. No jest to jednak wydobycie kompletnie nieznanej kobiety z dorobkiem swoim, bo to nie była pani, która nic nie robiła. No ona ma bogaty dorobek. Ciągnięcie z cienia wielkiego brata.
Tak, zdecydowanie. No to były czasy, no do tej pory z tym się trochę zmagamy. Bardzo ciężko mi było odciąć Irenę od powszechnie właściwie znanych, szczególnie no wśród miłośników twórczości Gombrowicza, takich opinii Gombrowicza o tym, że ona była zwichnięta dramatycznie, że była przez matkę w jakiś tam sposób skrzywdzona, że była wręcz takie określenia padają ograniczona seksualnie, że była właśnie taka usztywniona w tej swojej wierze, że była w jakiś sposób zablokowana, że się właśnie nie rozwinęła w sposób taki artystyczny. I ja musiałam po prostu odkłamywać wszystkie te powszechnie znane opinie, odciąć się właśnie od tego, co mówił o Irenie Witold. Nie znalazłam tutaj takich śladów i jakiejś takiego bezwolnego działania, tego, że ona jest, nie panuje jakby nad swoim życiem, że nie przyjmuje inicjatywy. Wręcz przeciwnie. We wszystkich tych działaniach podkreślałam to zresztą wielokrotnie w książce. Irena przede wszystkim była albo zastępcą kierownika w księgarni w Werbum. Później w Kielcach była kierownikiem księgarni. Co pokazuje moja książka, była to bardzo też taka skomplikowana praca, wymagająca i kontroli od strony takiej finansowej, księgowej, sprawozdań rozmaitych, wymagająca rzecz. No i była przewodniczącą Stowarzyszenia Młodych Ziemian. Bardzo szanowana zresztą. To naprawdę nie była postać będąca w cieniu. Ona w świadomości może rodziny, braci, była taką osobą bardzo cichą i taką stojącą w cieniu, natomiast jej życie zawodowe pokazuje coś zupełnie innego.
A teraz czas na krótką muzyczną przerwę. Przypomnę, że słuchacie 60. odcinka programu Konkretne Rozmowy o Książkach. A to doskonała pora na małe rozliczenia, także te emocjonalne. Przed wami utwór, który idealnie wpisuje się w ten klimat. Trochę gorzki, trochę ironiczny, a przy tym zaskakująco szczery. Blanty depresanty. To numer, który wielu może uznać za głos pokolenia dorastającego w latach 90. Balansującego między nostalgią a codziennym zmęczeniem. Oceńcie sami. Zapraszam.
Stary polski rap. Już nie blanty, antydepresanty, zakwas buraczany, a nie Chianti. 3 litry muszynianki, mikroplastik, intermittent fasting, enough is enough. Wystarczy. Już nie blanty, antydepresanty, zakwas buraczany, a nie Chianti. 3 litry muszynianki, mikroplastik, intermittent fasting, enough is enough. Wystarczy. No i skończyły się wakajki, skończyły się żarty, koniec prokrastynacji, bunt na statku Bounty. Już nie żyję jak wampir, biorę się za workouty. Teraz multitasking, sprawy oraz sprawki. Wielkie 2 dla psychiatry. Za te tapsy latam po lekarzach, wracam z rehabilitacji. Nie kupuję trawki, nie dzwonię po samarki. Wieczorem nie daję wpalnik, nawet nie piję kawki. Już nie chipsy, czekoladki, bez 4 kolacji. Only good vibes i tylko zdrowe zajawki. Żyłem jak zakładnik w swojej wyobraźni, byleby się załatwić. Już nie chcę być tym tamtym. Byłem pełen pasji, a zostały ułamki. Składam te kawałki. Jeszcze wrócę na party, ale muszę walczyć dla Olki, dla Francji, z szacunku do Wandy. Już nie blanty, antydepresanty, zakwas buraczany, a nie Chianti. 3 litry muszynianki, mikroplastik, intermittent fasting, enough is enough. Wystarczy. Już nie blanty, antydepresanty, zakwas buraczany, a nie Chianti. 3 litry muszynianki, mikroplastik, intermittent fasting, enough is enough. Wystarczy.
Oh my darling, będę pretensjonalny, ale te chude barki niosły za wiele traumy. Wspomnienia to nie bajki, koszmar z ulicy Kajki. Narodziny córki, zamknięte drzwi otwarły, demony mnie dopadły. Autodestruction, za dużo alienacji i zakładania maski. Srałem na zarobki, bo miałem na wydatki, a w życiu za zajksy wszędzie czają się zasadzki. Teraz dużo afirmacji, mam więcej niż chciałbym. Miłości, przyjaźni, zdrowia, dóbr materialnych. Świat zepsuły marki, ludzi zepsuły lajki, a sztukę marne grajki i przygłupie dupodajki. Nienawidzę tej branży, gardzę byciem sławnym. Chcę tylko robić muzyczkę i wystarczy jeden mic mi. Jeszcze pójdę zatańczyć, jak będzie alrighty, a póki co rebranding. Ten numer to katarzys. Już nie blanty, antydepresanty, zakwas buraczany, a nie Chianti. 3 litry muszynianki, mikroplastik, intermittent fasting, enough is enough. Wystarczy. Już nie blanty, antydepresanty, zakwas buraczany, a nie Chianti. 3 litry muszynianki, mikroplastik, intermittent fasting, enough is enough.
wystarczy, to wystarczy.
Wspomniałaś, że pracowałaś w muzeum i tam natknęłaś się na wzmiankę zdjęcia Ireny Gombrowicz. Ale kiedy po raz pierwszy zetknęłaś się z tą postacią i co było tym momentem, który sprawił, że pomyślałaś, tu jest ta historia, którą muszę opisać?
To nie było tak, że to był jakiś jeden moment. Ja rozpoczęłam studia doktoranckie w Instytucie Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i najpierw miałam pisać doktorat z literatury dla dzieci i młodzieży, ponieważ skończyłam też takie studia podyplomowe. Traf chciał, że różne sytuacje życiowe i też takie, można powiedzieć, konflikty na uniwersytecie zmusiły mnie do zmiany promotora. No i tak jak to zwykle bywa, widocznie tak miało być. Ja wtedy się zaczęłam zastanawiać, dobrze, to po prostu muszę zmienić troszeczkę profil tej pracy, temat tej pracy i po prostu stwierdziłam, że muszę robić to, co już w jakimś sensie mam pod ręką, to co już mam opracowane. Ponieważ ja oprowadzałam wycieczki, pracowałam w Muzeum Gombrowicza, więc właściwie biografię, życiorys Witolda znałam na wylot, łącznie z jakimiś takimi naprawdę drobnostkami, anegdotkami. I tak jak wspomniałam, miałam już trochę materiałów o Irenie zebrane, to znaczy pracując właśnie w muzeum, korzystając z tamtego księgozbioru, już miałam wybrane cytaty na jej temat, przeszukaną całą literaturę, zarówno i autorstwa Witolda Gombrowicza, jak i też krytyków, więc miałam już zebrany materiał do tego artykułu. Natomiast później już stwierdziłam, że to będzie cała praca poświęcona Irenie. I powiem szczerze, że to było niesamowite takie poczucie jakiegoś takiego prowadzenia, że to się po prostu już później działo samo. I powiem tak jeszcze z ciekawostek, że no niesamowite jest jakaś taka transcendencja w tym wszystkim, ponieważ no tutaj na przykład taka była sytuacja, że już jak analizowałam archiwum kieleckie, to okazało się, że główną księgową w wydawnictwie wtedy Jedność była Aleksandra Gosowska.
No tak, jeśli chodzi o kwerendę biblioteczną, to nie robił, ten nie zrozumie. Kim właściwie była Irena Gombrowicz, zanim zaczęto ją definiować wyłącznie w perspektywie siostry Witolda? Jak wyglądał świat, z którego pochodziła? Rodzina, dom, środowisko?
No, urodziła się w 1899 roku w Małoszycach. To jest ten sam dom, w którym urodził się 5 lat później Witold. Są pewne luki w historii jej edukacji. Wiemy, że trafiła do gimnazjum Platerek z opóźnieniem. Nie wiem, dlaczego też nie przystąpiła do matury. Ona miała prawdopodobnie problemy zdrowotne. Mówimy, że cierpiała też w późniejszych latach na astmę i nie przystąpiła do matury i później miała w związku z tym takie, można powiedzieć, kłopoty. Próbowała tą edukację jakoś uzupełniać, ale no, na uniwersytecie bez matury oczywiście nie mogła rozpocząć normalnych studiów, więc była wolną słuchaczką. Napisała pismo do rektora Uniwersytetu Warszawskiego z prośbą o przyjęcie właśnie jako wolna słuchaczka w Wydziale Matematyczno-Filozoficznym. Wojna przerywa trochę proces edukacji. Ona współpracuje właśnie z wydawnictwem Verbum, współprowadzi tą księgarnię Verbum i wtedy w Warszawie zostaje ją powstanie warszawskie. Z matką trafiają do obozu przejściowego w Pruszkowie i później też są takie, tak do końca nie wiemy, co tam się dzieje w tym Pruszkowie, czy jeszcze w międzyczasie gdzieś były. W każdym razie jakimś transportem dostają się do Kielc i tam Irena obejmuje stanowisko kierowniczki księgarni. Tam pracuje do 59 roku. Losy są jej naprawdę niesamowite. Ja tutaj przybliżam w mojej książce wszystkie takie perturbacje związane z walką po prostu z władzą komunistyczną. Władze komunistyczne próbują okroić działalność tego wydawnictwa, limitują papier, cały czas kontrolę nasyłają, zarzucają Irenie, że w sprzedaży są jakieś zakazane pozycje. Później odbierają stopniowo lokal, ograniczają przestrzeń na działalność, aż w końcu doprowadzają do ostatecznie zamknięcia tej księgarni. Zresztą Irena już wtedy po śmierci matki rezygnuje sama z pracy i wraca do Radomia, bo tam jest jej brat Jerzy Gombrowicz, mieszka ze swoją żoną Olenią i córką Tereską i ona tam przez ostatni rok swojego życia pomieszkuje.
Czy można powiedzieć, że w rodzinie Gombrowiczów to Irena była pierwszą osobą, która naprawdę potraktowała pisanie jako ważną działalność?
Tak, jak najbardziej. Ona pisała artykuły, właśnie współpraca jej z wydawnictwem Ostoja, to była kilkuletnia współpraca w latach 30. i ona pisała już właściwie w latach, końcówka lat 20. Zaczęła pisać do kierownika Stowarzyszeń Młodzieży, to było właśnie czasopismo takie dla młodzieży, ale też dla pedagogów. Później już pisała po prostu sztuki teatralne, też w takim seryjnym wydawnictwie. Oczywiście, że to nie była jakaś literatura bardzo wysokich lotów, bo była to taka literatura, czy też artykuły, albo właśnie same sztuki takiej wartości dydaktycznej. Potrafiła tworzyć karykatury, wręcz przerysowywała fajnie postaci, pokazywała ziemianki na przykład, które są takie strasznie gorliwe, takie nadgorliwe, takie właśnie zdywociałe. Wyśmiewała je po prostu. Z drugiej strony pokazywała właśnie te osoby takie zdrowo myślące, realne, jako te postaci pozytywne. I przy tym no, naprawdę miała poczucie humoru. Część tych sztuk była też dodatkowo przez nią uzupełniana piosenkami, czyli teksty. Do takich znanych melodii, znanych piosenek ona układała teksty. No oprócz tego oczywiście są takie różne rozważania, takiej tematyce religijnej, ale to nie jest takie tanie moralizatorstwo.
Wiem, że w twojej pracy doktorskiej był aneks. W książce go nie ma. A były tam bardzo ciekawe rzeczy.
Akurat nie ma aneksu, bo moja praca doktorska składała się jeszcze z drugie tyle było zawartości. Kolejne 200 stron to były właśnie te wszystkie teksty, czy nawet prawie 300 teksty sztuk i właśnie artykuły, jakieś takie próby pisania wierszy Ireny.
Ale przecież te wszystkie artykuły, sztuki, wiersze Ireny Gombrowicz nie są zdigitalizowane. To w jaki sposób?
Oczywiście wszystko to musiałam ręcznie przepisać, ponieważ tych starych czasopism no, nie da się jakoś tak zeskanować. Też trzeba chronić się przed zniszczeniem, więc ja w jakiś sposób sobie fotografowałam to, później ręcznie przepisywałam. Dla mnie to było naprawdę element taki, można powiedzieć, rekolekcji wręcz, naprawdę, bo pisała po prostu pięknie. Na przykład ta historia Zofii Kramer, która się ukazała w wydawnictwie Verbum, jest taka bardzo wzruszająca właśnie niepełnosprawnej, chorej, bardzo ciężko dziewczyny, która bardzo się tak zaangażowała w pracę społeczną, więc no, dużą wartość mają te teksty.
W twojej książce pojawia się wątek, że Irena pisała artykuły, wiersze, sztuki teatralne, a nawet publikowała pod pseudonimem. Dlaczego jej twórczość zniknęła z pola widzenia historii i literatury?
Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Ja myślę, że współcześni badacze literatury niechętnie zajmują się, no akurat może tutaj bardziej to środowisko Uniwersytetu Warszawskiego, literaturą katolicką. To jest po prostu, znaczy literaturą, publicystyką katolicką, bo to trzeba powiedzieć, że to były stricte wydawnictwa profilu tak właśnie katolickim. Jest to troszeczkę odbierane jako taka publicystyka gorszego sortu, może trochę naiwna, taka trochę właśnie kerygma, trochę jakaś próba nawracania kogoś. Natomiast wydaje mi się, że w tych tekstach również można odszukać, odnaleźć, odkryć talent literacki, że to wcale nie znaczy, że są to jakieś teksty gorsze. Ale to właściwie nie tylko Irena, bo my mamy ogromne luki, jeśli chodzi o historię i w ogóle życiorys Jana Gombrowicza, ojca Witolda i Ireny. Nie ma jakichś takich też, właściwie moja książka dopiero też trochę pokazuje prawdziwe oblicze Antoniny właśnie, Gombrowicz-Skotkowski, czyli matki. No, ta rodzina jest zaniedbana, może dlatego, że Witold Gombrowicz w swoich dziennikach bardzo unikał tego tematu i naprawdę bardzo mało pisał o rodzinie, świadomie. Wiemy, że te relacje w tej rodzinie były trudne, że to nie było, tam nie było ciepła, nie było miłości. Witold Gombrowicz to wielokrotnie powtarza i nie było takich relacji zdrowych. Dokumentacja i listy Witolda do rodziny pokazują, że była taka chłodna kalkulacja. Ja tam nawet przyrównuję trochę Witolda do księgowego, bo on będąc w Argentynie, później już mieszkając we Francji, no ta korespondencja ograniczała się właściwie do takiej rozmowy o pieniądzach, jakie wysyła im, jakiej pomocy potrzebują, co im może wysłać. To były takie no jednak dosyć suche listy.
Jeszcze jest ta historia przyjaciela Ireny Gombrowicz, Zawiejskiego, który od Witolda chciał się dowiedzieć, gdzie została pochowana Irena.
Po śmierci, kiedy Zawiejski, dobry przyjaciel Ireny, tutaj nie udało mi się dotrzeć do wszystkich listów. Myślę, że to była dosyć zażyła taka relacja, kiedy Zawiejski bardzo się domagał, że chciałby zadbać o właśnie grób Ireny. Pytał, gdzie jest pochowana, czy tam jak tak jakby wynikało z tego, jakby nie wiedział dokładnie, a Gombrowicz, Witold Gombrowicz, no odradza mu i stwierdza, że to już teraz to nie jest istotne, że już ona nie żyje, więc tak jakby nie ma takiego, po prostu takiego ciepła rodzinnego.
Wizerunek Ireny przez lata był dość stereotypowy. Stara panna, dewotka, czy twoje badania pokazują zupełnie inną kobietę?
Zdecydowanie pokazują inną kobietę. Ona na pewno miała problemy zdrowotne już od właśnie wieku młodzieńczego i to zdjęcie właśnie, które się pojawiło na okładce, ja nawet się zastanawiałam, czy to dobrze, że właśnie to zdjęcie, bo to jest takie właśnie zdjęcie z okresu studiów jej, które ona dołączyła do podania na uniwersytet między innymi i ona to ewidentnie jest po jakiejś bardzo ciężkiej chorobie. Jest taka bardzo osłabiona, ma taki nieobecny wzrok. Chciałam, żeby na tej okładce wstępnie pojawiło się zdjęcie, które nigdy, nigdzie nie było, które właściwie odnalazłam w archiwach w Lublinie, w archiwum Haliny Doria-Dernałowicz, bardzo dobrej przyjaciółki Ireny. I to było zdjęcie, które mnie bardzo zaskoczyło. Ireny, takiej naprawdę pięknej kobiety lat tam powiedzmy 20, ubranej właśnie w takim stylu, z sznurem pereł, takim na szyi, bardzo ładnie uczesanej. No niestety to zdjęcie jakoś się nie przebiło. Graficy zadecydowali, że będzie inne. No ale dobrze, bo ona tutaj jest taka na tej okładce bardzo zamyślona. Ale jeśli chodzi właśnie o taki stereotyp Ireny, ona zdecydowanie nie była osobą, można powiedzieć, tak przegraną jakby w swoim życiu i jakąś właśnie stojącą w cieniu, o czym już wspominałam. Wszystkie funkcje, które pełniła i te działania, które podejmowała i korespondencja, do której dotarłam, czyli właśnie te listy z redaktorami wydawnictwa Ostoja, pokazują, że ona była bardzo świadoma tego, co robi, zarabiała na tym pieniądze. To wcale nie były małe kwoty, bo my dzisiaj to już sobie nie wyobrażamy, że można było kiedyś żyć z pisania artykułów. Dzisiaj to już chyba jest nierealne. Natomiast w tych listach są też konkretnie kwoty podane, co można bardzo łatwo przełożyć na ceny artykułu. No i później tak też miała normalną pensję od 46 roku do 59, no czyli to ponad 10 lat mieszkała. Tam dostała taki przydział na mieszkanie, mieszkała właśnie z matką, z Ireną Możdżeńską i zarabiała po prostu, więc utrzymywała się sama. Ona została tutaj po tym wszystkim, co miała jako dziewczyna młoda, czyli to wspaniałe zaplecze, dom jeden w Małoszycach, drugi dom w Bodzechowie, ogromne fabryki, młyny, dwie kamienice rodzina miała w Warszawie, na ulicy Próżnej, na ulicy Wilczej, plus wynajmowane ogromne ośmiopokojowe mieszkanie na Służewskiej, tu zaraz obok zresztą, w centrum Warszawy. Więc ona się wychowała w ogromnym dostatku. Oczywiście początkowo była uczona w domu przez guwernantki, oczywiście znała języki, co też szkoła imienia Cecylii Plater-Zyberkówny na ulicy Pięknej w Warszawie. Tam też prawie że wykładowym językiem był język francuski. Więc to mimo tego, że ona nie ukończyła, nie zdała tej matury i może nie ukończyła studiów, ale była osobą bardzo dobrze wyedukowaną. Ona sobie bardzo dobrze radziła z tymi zadaniami. No i była samodzielna. Dodatkowo utrzymywała matkę. Matka żyła bardzo długo, ponad 80 lat, więc już była na pewno kobietą wymagającą opieki. No i też taką kobietą niesamodzielną, bo znowu ona była przyzwyczajona naprawdę już od dziecka, że ma służbę w domu. Więc odpowiedzialność spoczywała na niej bardzo duża, przy tym z ogromnym takim zaangażowaniem społecznym, bo to trzeba powiedzieć, że ta praca, tak jak sobie tu wyśmiewają, może trochę tak podśmiewają się z tego też biografowie Gombrowicza, że to była takie hobby, po prostu, że tam sobie społecznie coś robiła. No niestety nie. Taka praca u podstaw z dziećmi, ona tutaj też współpracowała z parafią Zbawiciela w Warszawie, to były sieroty, to były dzieci z takich biednych bardzo rodzin, które miały praktycznie zerowe szanse startu. Później przecież cała działalność Cecylii Plater-Zyberkówny to właśnie polegała na tym, żeby z tych uboższych rodzin kobiety edukować, uczyć jakichś podstaw zawodu, po prostu dać im w ogóle szansę zdobycia jakiegokolwiek zawodu i utrzymania się.
A na ile ten krzywdzący obraz był efektem epoki, a na ile być może literackiej legendy stworzonej przez samego Witolda Gombrowicza?
Ja myślę, że to nie tylko jakby Witolda Gombrowicza, ale też biografów. Biografowie Witolda Gombrowicza przerabiamy na wszystkie możliwe sposoby jego powiedzi, właśnie Witolda. Wiemy, że powstają już takie książki, cytaty, takie na każdy temat. On był takim filozofem, znał doskonale historię i żyjemy w takim przekonaniu, że był takim człowiekiem, no właśnie, jakimś przenikliwym umysłem. Oczywiście ja się, poznając tak dosyć wnikliwie twórczość Witolda, no wpadłam po prostu w to po uszy. On jest uzależniającym, jest w jego twórczości coś takiego bardzo elektryzującego, bo no ma taki dramatyczny sposób właśnie formuł, taki też bardzo zaskakujący, te jego porównania, takie właśnie obalanie wszelkich norm, wszelkich zasad. To się nam po prostu podoba, bo my jako czytelnicy trochę właśnie liczymy na to, że ktoś nam wreszcie powie, że to jest nic nie warte, prawda? Lubimy, jak jest jakaś taka pokazana kontrast, sprzeczność, bunt. No oczywiście jest to w bardzo dużym kontraście podejścia Ireny, co zresztą świetnie podsumowała Teresa Landi w swojej takiej pierwszej recenzji Ferdy Durkę, że właśnie ten bunt Gombrowicza no jest, świadczył jego niedojrzałości takiej emocjonalnej. Więc trochę tu obwiniam za ten taki stereotyp Ireny po prostu biografów, którzy no nie zagłębili się w to, tak? Jest jakiś fajny cytat o Irenie, że była zwichnięta dramatycznie, że była taka zamknięta, cicha, skromna i tak jakby zostaliśmy na tym poziomie. Nikt nie próbował wcześniej drążyć. No dobrze, ale czym ona się właśnie zajmowała? No przecież no musiała mieć jakiś zawód, coś musiała w swoim życiu robić, więc to mnie bardzo dziwi, bo nawet w takich dokumentach i w ogóle powszechnie mówiło się w Muzeum Witolda Gombrowicza, że ona pracowała gdzieś tam w księgarni Jedność. No właśnie nie pracowała, tylko po prostu zarządzała tą księgarnią.
No właśnie, ale czy bez Ireny kariera Witolda Gombrowicza mogłaby wyglądać zupełnie inaczej?
Myślę, że tak. Myślę, że ona odegrała bardzo istotną rolę w karierze Witolda w Polsce, ponieważ po pierwsze Witold wyjechał z Polski w 1939 roku przed wybuchem II wojny światowej. Wiemy, że wsiadł na statek i już do Polski nigdy nie wrócił. Przez wiele lat mieszkał w Argentynie, później trafił do Francji i ostatecznie zmarł w Vence. I on no, był zdany tutaj na pomoc kogoś w Polsce. Żeby mógł tutaj zaistnieć, to po pierwsze świadomości w ogóle, go w takim kręgu inteligencji, albo też należy dodać, że niestety recenzje i te pierwsze takie opinie dotyczące twórczości Witolda po jego debiucie, czyli po pamiętniku z okresu dojrzewania i później w 1937 roku po Ferdy Durkę, nie były dobre. To nie był ten styl, który wtedy był popularny. To są czasy, kiedy czyta się Rodziewiczównę, właśnie powieść jest prowadzona w jakiś tam sposób taki linearny, jakaś narracja, są coś bohaterowie, natomiast tutaj tak nie było i później Ferdy Durkę też nie zebrała najlepszych opinii. I właśnie to wprowadzenie tutaj jakby uznaje i to też niektórzy biografowie też to przyznają, że Irena Gombrowicz przekazała Ferdy Durkę swojej przyjaciółce Skarżyńskiej, która no, była osobą bardzo wpływową. Ona wcześniej była prezeską właśnie Stowarzyszenia Młodych Ziemianek, gdy Irena była wiceprezeską i przez Skarżyńską właśnie Ferdy Durkę trafiło do Kota Jeleńskiego, który no jak wiadomo później stał się wielkim, wielkim miłośnikiem, popularyzatorem twórczości Witolda i bardzo mu pomógł w karierze zagranicznej. Jej rola była tutaj bardzo duża. Właśnie ta recenzja, która się ukazała w Werbum, to też trzeba wiedzieć, jakie było znaczenie Werbum, bo to było czasopismo, które ukazywało się tam zaledwie 4 lata do pierwszej wojny. Było takie czasopismo społeczno-kulturalno-filozoficzne, w którym ukazywały się bardzo pogłębione artykuły, recenzje, jakieś też fragmenty czy poezji, czy właśnie recenzji z wydarzeń kulturalnych, artystycznych, które pracowała, można powiedzieć, ówczesna elita. To byli no, tak zwani konwertyci, często osoby, które nawróciły się na wiarę katolicką, gdzie bardzo dobrze wykształceni. I to był taki ówczesny krąg elity, zresztą znamy wszyscy laski, wiemy jaka była działalność księdza Korniłowicza, że przyciągał ludzi o różnych wyznaniach, o różnych poglądach politycznych, całkowicie sprzecznych ze sobą, odnajdywało tam jakiś taki spokój i równowagę. I w to środowisko, można powiedzieć, Irena wciągnęła Witolda. Oczywiście nieobecnego wtedy w Polsce, no ale wciągnęła po prostu jego literaturę. No i później wiemy również z listów, że prosił Irenę o to, żeby przepisywała na maszynie jego kolejne dzieła i dostarczała je czy tam do Iwaszkiewicza, czy też do innych osób, które Witold uważał wtedy, że są na tyle wpływowe, że mogą mu w jakiś sposób pomóc. Także to było istotne. No właśnie nie znamy tych listów Ireny do Witolda, więc to jest bardzo duża strata. Nie wiemy, jakie ona miała do tego wszystkiego podejście. No w każdym razie na pewno pomagała mu i popularyzowała jego twórczość tutaj w Polsce.
Czas na krótką muzyczną przerwę. Nadal zostajemy w tym nostalgicznym, rozliczeniowym klimacie, bo w końcu to już 60. odcinek. To moment, kiedy możemy się rozejrzeć i spojrzeć wstecz, ale też z lekkim dystansem podejść do tego, co tu i teraz. A teraz utwór, który doskonale oddaje tę spokojną, refleksyjną energię. Nic się nie dzieje. Zapraszam.
Naprawdę wyglądała relacja między rodzeństwem? To była relacja wsparcia, czy raczej istniał między nimi jakiś ideowy spór?
Na pewno istniał ideowy spór. Jak wiemy, Witold był osobą niewierzącą i on nie uznawał konkretnych poglądów religijnych, wyśmiewał to. Nie tylko w przypadku Ireny, ale no także nie tolerował tej religijności matki. I ten konflikt jest widoczny, bo jest taki jeden list, w którym Irena prawdopodobnie wyznała tak bardzo szczerze, bo ona chyba próbowała go w jakiś sposób nawracać. To znaczy, no, Witold trochę się skarżył na taki swoją taką kondycję psychiczną. Pisał, że nie domaga psychicznie i Irena prawdopodobnie starała się jakoś go tak może pocieszyć, że może znaleźć jakieś ukojenie albo spokój w wierze. I przekonywała go pisząc o Claudelu, Simon Weil, o takich różnych postaciach. I on w tym liście w odpowiedzi tak bardzo to wyśmiał. Ewidentnie stwierdził, że no, nie robią na nim wrażenia, przykłady takich jakichś biografii. Więc no tak, ja bym to postrzegała jako konflikt pomiędzy Ireną a Witoldem, chociaż w pewnym momencie, jak on tak ocenia całą rodzinę, która on jest świadomy tego, że rodzina się trochę śmieje z jego twórczości, to on jednak wymienia Irenę jako tę, która ma największą wrażliwość, on tak pisze, wrażliwość w sprawach sztuki. To znaczy on ją w jakiś sposób szanował za to właśnie, że miała taki, można powiedzieć, matematyczny umysł, że właśnie prawdopodobnie ona była taka bardzo ogarnięta, że właśnie wiedział, że może na nią liczyć bardziej niż na swoich braci. To było takie, z jednej strony tutaj się z niej trochę tak grywał, a z drugiej strony wyciągał właśnie rękę o pomoc i dawał jej do zrozumienia. Później zresztą, jak już Irena właśnie trafiła do Radomia, jak już była bardzo ciężko chora, to on troszeczkę ją tak podnosił na duchu i mówił, że przecież ty masz tyle talentów, że właśnie ten talent matematyczny, że mogłabyś udzielać korepetycji, a przecież ty całkiem dobrze piszesz, to może napisz do Kisielewskiego, żeby ci podesłał jakieś książki, że możesz ty przecież pisać recenzję. I nawet nie wiem, czy trochę tak właśnie nie pod wpływem tych jego sugestii, Irena faktycznie, no są też tutaj te fragmenty dwóch recenzji, które się ukazały w miesięczniku Znak, ale też wcześniej w Verbum też publikowała. Także no gdzieś tam dostrzegał to, że ona to wyczucie takie literackie ma, ale nigdy tego wprost nie powiedział, nigdy nie napisał, słuchaj, jak ty piszesz tam te sztuki takie dla młodzieży, no to weź pomyśl, napisz coś takiego poważnego, tak dla dorosłych, może będziesz mogła też jakoś z tego żyć. Jest to bardzo skomplikowane relacje między rodzeństwem.
Twoja książka próbuje wydobyć Irenę z cienia, ale czy ten cień Gombrowicza nie jest jednocześnie powodem, dla którego dziś w ogóle możemy o niej rozmawiać?
Tak, oczywiście, oczywiście. Gdyby nie to, że jest siostrą, starszą siostrą danego bardzo pisarza o takiej no, sławie, można powiedzieć, międzynarodowej, to prawdopodobnie by nie zaistniała w taki sposób odrębny, zaistniałaby jako członkini Ziemianek, Laterek, bo też działała później w takim stowarzyszeniu, to było koło byłych Laterek, więc byłaby jakąś częścią jakiejś większej społeczności. Natomiast no dlatego, że z siostrą właśnie Witolda, to próbujemy mówić tylko o niej, wyjąć ją z tych wszystkich środowisk i spróbować stworzyć z tych takich małych cegiełek historię jej życia. Oczywiście ta historia jest na pewno niekompletna, bo bardzo dużo dokumentów i śladów na pewno jest jeszcze w archiwach diecezjalnych, że jeszcze coś może wypłynąć. Część też dokumentów jest w zbiorach w Laskach. Do części rzeczy nie mamy dostępu. Myślę, że dużo takich jeszcze śladów na pewno no, jest. Ja będę dalej w jakiś sposób kontynuować tą pracę i jeżeli coś uda mi się odnaleźć, to w jakiejś formie pewnego artykułu gdzieś jeszcze wypłynie.
A jak sądzisz, czy po lekturze twojej książki powinniśmy na nowo spojrzeć także na samego Gombrowicza, jego biografię i relacje rodzinne?
No, myślę, że tak. Ja tutaj nazywam go takim wielkim konfabulatorem. To był pisarz, który był, można powiedzieć, wówczas mistrzem PR-u. Wiemy doskonale, że potrafił sam pisać przedmowy do swoich publikacji, które były taką formą no, peanu na jego cześć. On potrafił padać w taki samozachwyt. Wiemy doskonale, że na przykład nie godził się na wystawienie ślubu w Kieleckim Teatrze, bo to był za słaby teatr na jego wspaniałe dzieło. On chciał być na salonach, on chciał być od razu na piedestale, więc był to człowiek taki bardzo, można dzisiaj byśmy powiedzieli, narcystyczny typ, bardzo skupiony na właśnie swojej karierze, swojej twórczości. No i przy tym powiedzmy sobie szczerze, no tutaj ten konflikt też takich wartości był bardzo duży pomiędzy Ireną a Witoldem, bo Witold właśnie oprócz tego buntu, on był no bardzo swawolny, można powiedzieć, w takim swoim życiu. Wiemy wszyscy to z biografii, że był homoseksualistą, ale no też właściwie utrzymywał kontakty seksualne, będąc jeszcze w Argentynie, no z nieletnimi chłopcami. Także ten jego taki motyw erotyczny, to jest często właśnie związane z cielesnością młodych mężczyzn, którymi młodych chłopców, którymi on się zachwyca. I to w wielu takich miejscach w jego publikacjach, czy w dzienniku, czy w pornografii, czy w sztukach pojawia się właśnie wątek zachwytu tym młodym, pięknym ciałem. Więc bardzo był taki wyzwolony, jednocześnie no nie planował w żaden sposób jakoś założenia rodziny, jakiegoś stałego, takiego harmonijnego życia. Najpierw w Argentynie próbował znaleźć sobie jakąś bogatą partnerkę, która by go utrzymywała, żeby on tylko mógł zająć się literaturą. Lubił mieć wokół siebie grono takich adoratorów. Tutaj też ja przywołuję wątki opinii ludzi, którzy wspominają te czasy dwudziestolecia międzywojennego, że i wręcz mówią, że żadnego stolika Gombrowicza w Ziemiańskiej nigdy nie było. Gombrowicz po prostu był snobem, introwertykiem, opowiadał wszystkim o swoim szlacheckim pochodzeniu, szczycił się jakąś ogromną wiedzą filozoficzną, a wiemy doskonale, że skończył prawo. Niestety jego kariera prawnika się nie udała, z sądu został wyrzucony i dokąd ojciec jego żył, to go finansował, utrzymywał, wspierał i że często też wyciągał rękę po pieniądze do braci starszych, więc no nie był to, można powiedzieć, taki typ jakiegoś wielce zaradnego mężczyzny. I on później cały czas, będąc już w Argentynie, gdzie przez wiele lat klepał okropną biedę, cały czas wyciągał rękę do kogoś o pomoc. No to jest takie właśnie zestawienie, po prostu tak, świetny pisarz, wspaniałe dzieła, natomiast postać tak z punktu widzenia moralnego, osobowościowego, bardzo trudna i taka wręcz powiedziałabym odpychająca. No przynajmniej ja w wielu momentach natknęłam się na takie, czy też wspomnienia o nim, no po prostu można powiedzieć takie negatywne, że był człowiekiem odpychającym, czy nawet jak płynął właśnie statkiem chrobry, to też tam wspominał, że taki był bardzo charmant. Nieprawda, bo okazuje się, że był nudziarzem, nie tańczył, nie uprawiał żadnych sportów, więc kobiety wszystkie piękne, które były tam na statku chrobry, szybko się zainteresowały jakimiś tam innymi mężczyznami. On był po prostu taki, no, nieprzystępny. I dlatego też chyba no, niekoniecznie odgrywał aż taką ważną rolę w tym środowisku właśnie literackim przedwojennym. No i dlatego też prawdopodobnie zdecydował się na emigrację. No i to też jest tak, oczywiście kolejny wątek, kiedy tu w 1920 roku Irena angażuje się w pomoc żołnierzom biorącym udział w tej wojnie bolszewickiej i próbuje wciągnąć w to jakoś Witolda. On gdzieś tam się miga. No on nigdy nie będzie stawał w niczyjej obronie. On nie będzie poświęcał swojego życia dla kraju. No i później oczywiście już wyjeżdża w momencie, kiedy w Polsce wybucha wojna i nigdy w tych strasznych przeżyciach wojennych nie bierze udziału. To jest też ten zarzut, że tak naprawdę no, został od tej historii polskiej w pewnym momencie odcięty. Natomiast Irena tutaj przez to wszystko musiała przejść, czyli Powstanie Warszawskie, obóz przejściowy w Pruszkowie. No i później taka nędza, bieda, mieszkanie gdzieś pokątem w jakichś wynajmowanych klitach i szukanie pracy, żeby się jakoś utrzymać.
No ale widzisz, rozmowa dotyczy Ireny, a troszeczkę Witold w pewnym momencie zdominował, także nie wyszliśmy do końca z cienia Witolda. Ale czy twoim zdaniem Irena Gombrowicz jest bardziej bohaterką zapomnianej historii kobiet, czy raczej ważną postacią kultury intelektualnej II Rzeczpospolitej?
To jest historia kobiet. To jest historia kobiet z tego okresu, czyli przełom, czyli właściwie cały pierwsza połowa, można powiedzieć, XX wieku, tak, przed wojną. Ona jest taką właśnie ikoną i można powiedzieć typowym takim przykładem kobiety tego okresu. Trochę tak zmaga się z właśnie taką, można powiedzieć, władzą trochę mężczyzn, trochę tutaj konkuruje z właśnie tą pozycją w ogóle mężczyzn w rodzinie, bo tu też trzeba powiedzieć, że Irena jako jedyna no nie miała zapewnionego posagu. Ojciec myślał głównie jednak o synach. Myślał o tym, że jedną kamienicę kupi dla Janusza, drugą dla Jerzego, a fabryka tektury Witulin miała być dla Witolda. Nic nie znalazłam takiego, co potwierdzało fakt, że dla Ireny jest jakaś kamienica też przewidziana. Ona była pomijana. No ona po prostu miała się prawdopodobnie nauczyć prowadzić gospodarstwo, haftować i pielęgnować trzodę i ogródek, co najwyżej gotować, zarządzać służbą. No i to właściwie w tamtych czasach to było to, co kobiety powinny robić, no i oczywiście rodzić dzieci, wyjść za mąż. Ona ma od tej pory już tylko i wyłącznie poświęcić się domowi i mężowi. I dostaje całą masę takich atrybutów, typu właśnie łyżka, jakiś tam durszlak, jakiś fartuszek. No i co ma robić? Ma tylko i wyłącznie zadawalać męża, no po prostu dobrze ugotować, dbać o niego, rodzić dzieci, prawda? Więc to też przebija no, jej jakaś taka myśl, że no chyba to tak nie powinno być, że jednak ta kobieta powinna mieć szansę po prostu móc też pracować.
I na koniec, gdyby Irena Gombrowicz mogła dziś przeczytać twoją książkę, jak myślisz, co by dla niej byłoby najważniejsze? Czy wreszcie została wysłuchana, czy że przestała być starszą siostrą Witolda?
Myślę, że ona by nie chciała być wysłuchana, bo to była osoba bardzo skromna, to na pewno. I to nie znalazłam żadnego takiego dowodu na to, że jakaś pycha przez nią przemawia, co też w niej bardzo lubię, bo wiemy, że często te głęboko wierzące osoby, no po prostu wynoszą się po raz ponad innych i chcą właśnie taki ton nauczający, bardzo przyjmują i czują się po prostu lepsze. Tu tego nie ma w żadnym właściwie tekście Ireny. No ja myślę, że ona pewnie by chciała może jakoś uciec, ona by może nie chciała jakiejś tutaj popularności, sławy, nic z tych rzeczy. I tylko tutaj jakby chodzi o prawdę po prostu o niej, żeby nie przypinać jej tych takich łatek, że właśnie była w jakiś sposób skrzywdzona, gorsza, absolutnie. Po prostu cała prawda o niej, co też zresztą ta książka, ja tutaj unikam jakiegoś też nakierowywania czytelnika, absolutnie nie narzucam żadnej opinii. Są to właściwie krótkie bardzo rozdziały dokumentujące poszczególne etapy życia i naprawdę czytelnik może sam sobie wyrobić opinię na jej temat. Czy ona faktycznie robiła coś pożytecznego, czy nie. W mojej opinii tak. Ja zresztą nawiązałam, pracując nad tą książką, a trwało to długo, bo no naprawdę ponad 4 lata, to jeszcze w trakcie pandemii, przy dużych ograniczeniach w dostępie do archiwów. I ja po prostu nawiązałam z nią bardzo taką dobrą relację. Myślę, że ona nie została w żaden sposób skrzywdzona tą biografią i że jest to taki tylko początek i zachęta do tego, żeby właśnie może sięgnąć głębiej. I tutaj też odsyłam do mojej pracy doktorskiej, w której właśnie jest ten aneks, można się zapoznać z tymi tekstami i też może ktoś będzie miał ochotę w jakiś sposób głębiej je przeanalizować. No i też mam nadzieję, wcale to nie jest niemożliwe, że gdzieś może pod jej innym pseudonimem kryją się jakieś rzeczy ambitniejsze.
No to jest zadanie dla ciebie. Lubisz archeologiczne przygody, także może gdzieś święty Graal czeka na ciebie.
Tak, naprawdę mam dużo dowodów na jakąś taką łączność z tą bohaterką, bo ja bardzo jednak szanuję tę postać. Nawet tak po prostu któregoś dnia w jakiś wolny weekend zimowy stwierdziliśmy z mężem, że przejedziemy się gdzieś na wycieczkę, no to może do Radomia, bo wiesz, ja bym tam może zrobiła zdjęcie grobu Ireny. Odnaleźliśmy ten grób, okazało się, że to była równa rocznica jej śmierci, bo ona zmarła 6 stycznia 61 roku, więc po prostu przez zupełny przypadek byłam akurat na cmentarzu w jej tak rocznicy śmierci i to takiej jeszcze okrągłej, więc ja czuję takie jakieś prowadzenie, myślę, że to warto, żeby takie osoby miały głos też.
W takim razie kto następny?
Na pewno będą to osoby z kręgu Ireny. Myślę, że to jest też okres, w którym ja się w jakiś sposób chciałabym specjalizować, czyli ten okres 20-lecia międzywojennego. Bardzo jestem ciekawa archiwum Ireny Możdżeńskiej, która była przyjaciółką Ireny Gombrowicz, z którą mieszkały razem. No tutaj Halina Doria-Dernałowicz, to też jest bardzo ciekawa postać. Jest wiele takich osób, które tutaj w tym kręgu Ireny są nieodkryte, a pozostawiły po sobie ogromną spuściznę i też były bardzo ważne wówczas w takiej działalności społecznej, też właśnie literackiej, więc na pewno będzie to coś, taka tematyka na pograniczu właśnie historii, literatury, biografii.
I ostatnie pytanie. Aleksandro, jakie 3 książki zabrałabyś ze sobą na bezludną wyspę?
No wszystkie 3 Gombrowicza może powinnam powiedzieć, bo tym się zajmuję. Nie, no oczywiście, że jest to bardzo różna literatura. Ja głównie czytam biografie, dużo tych biografii ostatnio, ale też mam oczywiście taką klasykę, do której chętnie wracam, szczególnie czytaną przez dobrych jeszcze dawnych lektorów, jak Buszujący w zbożu, który uważam jest wspaniałą książką i to na pewno bym zabrała. No są dobre biografie bardzo Krzepałkowskie, które też bardzo cenię, czy Beksińskich, czy Komedę. Także tak, to na pewno byłyby jakieś 3 biograficzne książki, albo 2 biograficzne i Buszujący.
Dziękuję, to były wszystkie pytania, które miałem przygotowane dla ciebie. Dziękuję, że zgodziłaś się na tę rozmowę i cóż, dziękuję.
Bardzo dziękuję i polecam oczywiście książkę Starsza Siostra, biografia Ireny Gombrowicz, wydawnictwo Znak.
Ja też polecam tę książkę, czyta się świetnie, naprawdę. To jest książka do przeczytania jednym tchem.
Cieszę się, dziękuję.
Halo, halo, Marcin.
Dobry wieczór, ja nazywam się Marcin Sobalski i chciałem zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. Dziś wieczorem chciałem powiedzieć o powieści Zemsta smakuje najlepiej na zimno autorstwa Joe Abercrombiego. Książkę wydało wydawnictwo MAG w tłumaczeniu Roberta Walisia. Zemsta najlepiej smakuje na zimno jest to powieść rozgrywająca się w stworzonym przez Abercrombiego uniwersum pierwszego prawa. Akcja rozgrywa się kilka lat po finale 3 tomu trylogii pierwszego prawa, czyli po ostatecznym argumencie. Na chwilę zatrzymam się na samym cyklu. Składa się on z 2 trylogii, wspomnianej już trylogii pierwszego prawa i z trylogii Epoki Obłędu, dziejącej się pokolenie po pierwszej trylogii. Ponadto wydane są 3 samodzielne powieści i 1 zbiór opowiadań, dziejące się, jak mi się wydaje, fabularnie gdzieś między obiema trylogiami. Postanowiłem czytać je w kolejności ich wydawania przez autora. Tak więc w skład trylogii pierwszego prawa wchodzą ostrze, nim zawisną, oraz ostateczny argument. Następną w kolejce powieścią była właśnie Zemsta najlepiej smakuje na zimno. I to za nią się ostatnio zabrałem. Czy można tę książkę czytać, nie znając wcześniejszej trylogii? W sumie mamy tu do czynienia z Stand Alone. Główny wątek zemsty będzie dla czytelnika nie znającego wcześniejszej trylogii jasny. Podobnie jak motywacje bohaterów i ogólna mechanika świata. Ale druga z głównych postaci tej powieści, czyli Dreszcz, była ważną postacią drugoplanową w pierwszej trylogii. To, że znalazła się tu, gdzie ją spotykamy, jest rezultatem decyzji z trzeciego tomu, owego ostatecznego argumentu. Również szereg postaci znanych z pierwszych trzech tomów, tutaj drugoplanowych, epizodycznych, obecnych we wspomnieniach, opowieściach, w myślach bohaterów, przewija się przez całą zemstę. Wspomina się też wiele wydarzeń z pierwszej trylogii. Więc chcąc nie chcąc, powieść ta zaspoileruje wiele rzeczy z wcześniejszych książek. Również w tym tomie mamy do czynienia z już skonstruowanym światem, więc pewne jego aspekty, które czytelnik odkrywa w pierwszej trylogii, tu podane są jako pewnik, rzecz istniejąca. I to podczas lektury Zemsty nie przeszkadza, ale jeżeli będziecie chcieli, zachęceni tą lekturą, sięgnąć po chronologicznie wcześniejszą trylogię pierwszego prawa, zepsujecie sobie odkrywanie poszczególnych elementów świata. No ale już wracając do samej książki. Akcja rozgrywa się na znanej czytelnikom tej serii tylko ze słyszenia Styrii. Mamy tu do czynienia, jak tytuł wskazuje, z historią zemsty. Monza Murcato to najemniczka na usługach księcia Orso, władcy Talinsu, i cudem ona unika śmierci w zamachu, w którym ginie jej brat. Poprzysięga zemstę na 7 osobach, które ten zamach przeprowadziły. I dalej te prawie 800 stron to historia owej wendetty. Każde zabójstwo to inne miasto-państwo pogarnięte wieloletnimi wojnami Styrii. To inny sposób morderstwa. Monza w swej zemście zagarnia coraz większą ilość wspólników. Spirala przemocy się nakręca i od zatłuczenia kogoś w zaułku przechodzi poprzez masowe morderstwo, krwawą akcję w domu uciech, jakby wyciętą z Kill Billa, by przejść do działań stricte wojennych. Spirala zemsty nie tylko nakręca skalę, ale też zmienia lub łamie postacie. Prawdziwe jest stwierdzenie Konfucjusza, że zanim wstąpisz na drogę zemsty, wykop 2 groby. No cóż, w przypadku Abercrombiego i zemsty, tych grobów naliczyć można tysiące. Również ton opowieści się zmienia. Owszem, zaczynamy od zamachu na życie bohaterki, ale późniejsze zbieranie zespołu do poszczególnych zabójstw skrzy się brutalnym, ale jednak doskonałym humorem. Mamy tu opowieść snutą lekko i może niezabawnie dla samych bohaterów, ale dla czytelnika już tak. Im jednak dalej zagłębimy się w ten fabularny las, ton opowieści się zmienia. Najpierw powoli, a potem nagle już jesteśmy w zupełnie innej opowieści niż na początku. Nie jest to już historia łotrzykowska. Sojusze się zmieniają, zdrada goni zdradę, zemsta łamie wszystkie relacje, nawet te najjaśniejsze okruchy w tym ogarniętym wojną miejscu pokrywa pleśń zepsucia. To wciąż jest znakomita proza, tyle że początkowa lekkość znika, zastąpiona przez przeświadczenie, że to nie może dobrze się skończyć i w tej grze przegra także ten pozornie wygrany. Nie zrozumcie mnie źle, gdy mówię o lekkości w pierwszej połowie książki, nie mam na myśli, że jest to historia dla ludzi o słabych nerwach. Świat pierwszego prawa to jedno z najbrutalniejszych uniwersów fantazji, jakie czytałem. Tu nikt nikomu nie wybacza, tu zawsze bohater przegrywa z losem, tu nie ma wygranych, tu śmierć jest paskudnie dosłowna i okrutna, tu nie ma za wiele honoru i bycie przyzwoitym jest słabością. Abercrombie potrafi podać to w taki sposób, że mimo okrucieństwa, a czasem i szaleństwa naszych bohaterów, to im się w pewien sposób kibicuje. Także w tym, by się w końcu pamiętali. Zresztą bohaterowie są siłą tej opowieści. I ci główni, czyli Monza i Dreszcz, i ci drugoplanowi, Koska, Morwir, Dzionek, czy też Przyjazny, a także ci, co pojawiają się czasem tylko na chwilę. Do historii o zemście Abercrombie dodał też ważny aspekt uniwersum świata pierwszego prawa. Do dwóch magicznych potęg, które grały ze sobą w pierwszej trylogii, dołączyła mianowicie trzecia strona. Nie było to może akurat w tym tomie zbyt istotne dla fabuły, ale pewnie okaże się ważne dla całego uniwersum. Zemsta najlepiej smakuje na zimno to okrutna, brutalna powieść, rozgrywająca się w świecie fantazy, ale będąca niemal zupełnie pozbawiona magiczności. To historia, która mogłaby rozgrywać się równie dobrze w późnośredniowiecznej Italii i byłaby tak samo ciekawa. Jeżeli w książkach fantazy szukacie bardziej magii niż realizmu, to może nie być pozycja dla was. Ale to czwarta powieść w tym świecie i autor poruszał się tym magicznym uniwersum z bohaterami, którzy akurat magicznych zdolności nie mają. No, z dwoma małymi wyjątkami. Czytelnik jest świadomy magiczności tego świata, nawet jeżeli nie jest ona nam w tej opowieści ukazywana zbyt często. Zemsta najlepiej smakuje na zimno, bardziej podobała mi się w pierwszej połowie. Potem też była co najmniej dobra, ale nagromadzenie okrucieństw, tortur, zdrad, złamanych postaci i ten brak widoku na poprawę czyjegokolwiek losu był dla mnie zbyt dużym wyzwaniem. Dlatego książkę, choć naprawdę bardzo mi się podobała, oceniam tylko na 7-10 stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobranoc.